książce Dzień, w którym Ameryka powiedziała prawdę. Autorzy tej książki opublikowali wstrząsające wyniki ankiety, w której zapytano Amerykanów, co byliby w stanie zrobić za 10 milionów dolarów. Dwie trzecie zapytanych osób odpowiedziałoby, że gotowi byliby zrobić jedną z tych rzeczy. Niektórzy powiedzieli nawet, że zrobiliby kilka z nich. 25% porzuciłoby całą swoją rodzinę. 25% porzuciłoby swój kościół. 23% zajęłoby się prostytucją przez tydzień lub dłużej. 16% zrzekłoby się swojego amerykańskiego pochodzenia. 10% wstrzymałoby się od zeznań i w ten sposób doprowadziłoby do uwolnienia osoby winnej zabójstwa. 7% zabiłoby nieznaną osobę, a 3% oddałoby swoje dziecko do adopcji. Słuchamy tego i jesteśmy w szoku. Jesteśmy w szoku, co człowiek jest w stanie zrobić, żeby zyskać pieniądze. Co ludzie są w stanie zrobić, żeby zrealizować własne pragnienia. Żyjemy w świecie, w którym charakter, a więc chęć robienia tego, co słuszne, niezależnie od kosztów czy konsekwencji, przestaje mieć znaczenie. Dlatego, że w naszym świecie zaczęliśmy stawiać dwie rzeczy ponad nasz charakter. Zaczęliśmy stawiać większą wagę na osiąganie własnych celów i na samorealizację. Uważamy, że i charakter, i nasze cele są ważne, ale kiedy przychodzi do codziennego życia, do codziennych wyborów, to często nasze cele stawiamy ponad naszym charakterem. Bo prawda jest taka, że czasami każdy z nas nagina swoją moralność czy swoje zasady, żeby coś osiągnąć. Bo są momenty, kiedy dla człowieka przestaje być istotne, jaki jest. Ważne staje się to, co robi. Przestaje być ważne to, co jest w środku. Ważne zaczyna być to, co osiągasz na zewnątrz. Dlatego, że społeczeństwo wokół nas nagradza i podziwia. Podziwia osiąganie celów. Dlatego często poświęcamy swój charakter właśnie, żeby osiągnąć te cele. Żeby osiągnąć coś w życiu. W naszej kulturze zaczynają się mieszać pojęcia. I to, co jest właściwe, to jest to, co pcha nas do osiągania naszych celów, co pcha nas w obraną przez nas drogę. A niewłaściwe staje się to, co nas powstrzymuje, co nie pozwala nam iść do przodu. Często używane staje się pojęcie cel uświęca środki. A więc kiedy osiąganie naszych własnych celów zaczyna brać górę nad charakterem, to zaczynamy żyć według zupełnie innych standardów. To, co było złe, jest akceptowalne, a to, co było dobre, staje się nieakceptowalne. Tłumaczymy sobie, że przecież teraz tak się robi. Przecież inni też tak robią. Przecież muszę jakoś wybić się w swojej pracy. Przecież inaczej nic nie osiągnę w mojej korporacji. Jak mam inaczej skończyć moje studia, jeżeli nie w ten sposób? Niczego przecież w życiu inaczej się nie dorobię. Jesteśmy mistrzami, jeżeli chodzi o tłumaczenie samych siebie. Ludzie żyją skupieni na tym, żeby zarabiać więcej pieniędzy, żeby mieć więcej wpływów, żeby mieć więcej władzy, żeby być bardziej rozpoznawalnym. I często są w stanie zrobić wszystko, co jest konieczne, co jest potrzebne, żeby to osiągnąć, żeby tylko iść do przodu, żeby tylko wspinać się do góry. I zazwyczaj bywa tak, że dopiero na końcu okazuje się, że niestety to nie tędy droga i że to nie jest ta góra. W 1928 roku w jednym z hoteli w Chicago zebrała się grupa najbardziej wpływowych, odnoszących największe sukcesy ludzi. Obecni byli prezes największego przedsiębiorstwa produkującego stal, największy spekulant giełdowy, prezes nowojorskiej giełdy, człowiek gabinetu prezydenta, największy wilk z Wall Street, prezes Banku Międzynarodowego, szef największego na świecie monopolu. W sumie potentaci ci zarządzali większym majątkiem niż było w skarbcu Stanów Zjednoczonych. A od lat gazety i czasopisma opisywały historie o ich sukcesach i zachęcały młodzież z całego kraju do podążania za ich przykładem. Jednak 25 lat po tym spotkaniu ci panowie byli już w zupełnie innym miejscu. Prezydent największej firmy, niezależnej firmy produkującej stal, Charles Schwab, przez ostatnie 5 lat swojego życia żył za pożyczone pieniądze i umarł jako bankrut. Największy spekulant giełdowy, Arthur Katten, zginął za granicą, a przed swoją śmiercią również był niewypłacalny. Prezes nowojorskiej giełdy, Richard Whitney, siedział w więzieniu. Człowiek gabinetu prezydenta, Albert Fall, został wypuszczony z więzienia, ale tylko po to, żeby mógł umrzeć samotnie w swoim domu. Największy wilk na Wall Street, Jesse Livermore, popełnił samobójstwo. Prezes Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Leon Fraser, popełnił samobójstwo. Szef największego na świecie monopolu, Ivan Drager, popełnił samobójstwo. Wszyscy ci ludzie nauczyli się, jak zarabiać pieniądze i jak podążać, jak osiągać swoje cele w życiu. I w pewnym momencie można by było powiedzieć, że osiągnęli wszystko. Ale na samym końcu zorientowali się, że nie nauczyli się najważniejszego. To, kim jesteś, jest ważniejsze od tego, co masz. Charakter jest ważniejszy niż samorealizacja. Żaden z nich nie nauczył się, jak żyć. A więc jak można nauczyć się, jak żyć? Jak można nauczyć się, jak rozwijać i pracować nad swoim charakterem? Jeśli chcesz popracować nad swoim wyglądem, to idziesz do fryzjera albo do kosmetyczki. Nawet jeżeli chcesz popracować nad swoim zapachem, to masz do tego cały osobny sklep. Jeżeli chcesz popracować nad swoimi umiejętnościami, jakimikolwiek, czy to śpiewanie, fotografia, gotowanie, to możesz pójść do odpowiedniej szkoły lub wziąć odpowiedni kurs. A co jeśli chcesz popracować nad swoim charakterem? Jeśli chcesz rozwijać i pracować nad swoim charakterem, to najlepszym miejscem wydaje się być Księga Przypowieści Salomona, do której właśnie zaglądamy w naszej aktualnej serii kazań Jest więcej mądrości. Jest to księga, która mówi nam o mądrości, o tym, jak żyć i jaki charakter podoba się Bogu. Bo okazuje się, że ludzie kiedyś mieli te same problemy i te same dylematy, z którymi musieli się zmierzyć. Dlatego w 11 rozdziale tej księgi Salomon pisze krótkie zdania na zasadzie kontrastów i przeciwstawień. I te krótkie przypowieści mogą sprawić, że twój charakter zacznie się zmieniać, a ty nauczysz się żyć życiem pełnym sensu. Jeśli tylko przestaniesz skupiać się na tym, co sam chcesz, a zaczniesz skupiać się na tym, co Bóg chce i co podoba się Bogu. Jeśli podejmiesz decyzję, że nie tylko przyjmiesz te zasady, ale co trudniejsze, że zaczniesz żyć według tych zasad. 11 rozdział, 1 werset. Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się. Przed naszym wiekiem komputerów, elektroniki, operacje handlowe przeprowadzane były za pomocą dwuramiennej wagi odważnikowej. Na jednym ramieniu stawiano odważniki, a więc odpowiedni ciężar, a na drugiej stronie dany produkt, na przykład winogrona. I nakładano te winogrona do momentu, aż ramiona wagi się nie zrównoważą. Ale było wielu spryciarzy, którzy mieli dwa zestawy swoich odważników. Jedne używali, gdy coś kupowali, a drugie używali, gdy coś sprzedawali. Gdy coś kupowali, używali tych cięższych odważników. Dlatego, że cięższych niż było w ich umowie. Dlatego, żeby trzeba było nałożyć więcej towarów. Gdy coś sprzedawano, używano odwrotnie, lżejszych odważników, by uzyskać więcej pieniędzy za mniejszą ilość towarów. Nazywano to właśnie fałszywą wagą. I to były często małe oszustwa, dlatego że to było kilka gramów w tę czy w tę stronę, a więc kilkadziesiąt groszy może w tę czy w tę stronę. Ale ten cały zysk sumowany z całego dnia dawał niezłą sumę. Było to na tyle małe oszustwo, na tyle mała różnica, że ciężko było to wykryć. Ludzie nie byli w stanie stwierdzić, czy ktoś oszukuje, czy nie. Mimo to, jak pisze Salomon, dla Boga takie zachowanie jest obrzydliwością, bo Bóg chce, abyśmy postępowali uczciwie i nie ma znaczenia, czy ktoś widzi, czy nie. Czy jest szansa, że zostaniemy złapani, czy też nie. Złe jest złe, nawet jeśli ktoś mówi, że jest okej. Złe jest złe, nawet jeśli nie zostaniemy złapani. Złe jest złe, nawet jeżeli są to tak małe rzeczy, że zdążyłeś już skutecznie zagłuszyć swoje sumienie. Kiedyś przeczytałem o człowieku, który udał się na wizytę do psychiatry. Skarżył się: robiłem złe rzeczy, panie doktorze, a moje sumienie nie daje mi spokoju. Lekarz zapytał: i chcesz czegoś, co wzmocni twoją siłę woli? Mężczyzna odpowiedział: no cóż, nie. Bardziej myślałem o czymś, co osłabi moje sumienie. Wielu ludzi nie chce Bożej sprawiedliwości. Chcą czegoś, co sprawi, że poczują się lepiej pomimo swojej niesprawiedliwości. Ale Bóg mówi, że tak się nie stanie, bo mówi, że brzydzę się każdą niesprawiedliwością. Nieważne, jaką masz na nią wymówkę, nie ma też znaczenia, czy chodzi o małe kilkadziesiąt groszy, czy chodzi o wielkie sumy pieniędzy i wielkie przekręty. Jednym i drugim Bóg brzydzi się w takim samym stopniu. Dlatego, że zazwyczaj grzech i nieuczciwość zaczyna się od tych właśnie małych rzeczy, małych kropli, które drążą skałę, aż w końcu powodują katastrofę. Bóg ceni nasz charakter i chce, abyśmy postępowali uczciwie. Jeśli prowadzisz jakąś działalność, to Bóg chce, żebyś był uczciwy w swoim biznesie. Jeśli pracujesz z ludźmi, to Bóg chce, żebyś był uczciwy wobec tych ludzi. Bóg chce, żebyś był uczciwy w swojej szkole, w domu, w pracy. Nie tylko wtedy, gdy ktoś patrzy. Bóg chce, abyśmy byli uczciwi zawsze, dlatego, że to jest właściwe. Salomon pisze, że Bogu podobają się pełne, uczciwe odważniki. W innym tłumaczeniu słowo podobają jest nawet bardziej podbite, dlatego że czytamy, że Bóg miłuje Bóg jest zachwycony pełnymi odważnikami. I to jest niezwykły obraz, bo pewnie nieraz słyszałeś, że Bóg cię kocha. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, myślałeś o tym, że Bóg tak po prostu może cię lubić? Że możesz podobać się Bogu taki, jak jesteś? Co więcej, że Bóg może być zachwycony twoim postępowaniem i twoim życiem? Dlatego, kiedy uczciwość stanie się częścią twojego charakteru i nie będziesz chciał więcej kosztem innych, to wtedy będziesz bardziej podobać się Bogu. No dobrze, ale możesz zapytać, co z tego, że będę bardziej podobać się Bogu? Czy to sprawi, że przeżyję moje życie lepiej? Zobaczmy, co dalej pisze Salomon. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Salomon w pierwszym wersecie zaczyna od uczciwości, a więc tego, co wychodzi z nas na zewnątrz. I porównuje to do wagi. W drugim wersecie mówi o tym, co kryje się w nas, o tym, co jest w środku. A to jest często jeszcze trudniejsze do zważenia. Pycha jest trudnym zagadnieniem, dlatego że jest bardzo cienka granica pomiędzy pewnością siebie a arogancją. I każdemu z nas może zdarzyć się przekroczenie tej granicy. Z tego też powodu jest to jedno z głównych narzędzi, którymi posługuje się szatan. Pycha zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy wywyższać się nad innych. Kiedy zaczynamy traktować innych ludzi z góry, kiedy zaczynamy wypowiadać o sobie wzniosłe rzeczy. Pycha zaczyna się, kiedy sam siebie robisz, z siebie robisz pana, z panem swojego życia zamiast Boga. Wtedy, kiedy wydaje ci się, że przecież wiesz najlepiej, przecież wszystko możesz zrobić sam i wszystko zależy od ciebie. A wtedy prędzej czy później, jak pisze sam Salomon, czeka cię hańba i czeka cię upadek. Tym, co często sprawia, że przestajemy dostrzegać innych ludzi, że zaczynamy skupiać się jedynie na sobie i widzimy tylko siebie, jest właśnie władza i pieniądze. Pewnego dnia rabbi odwiedził starego, bogatego człowieka. O niezwykle nieszczęsnym usposobieniu. Takiego, którego nikt nie lubił. Wziął go za rękę i zaprowadził do okna. I powiedział, zapytał, co widzisz? Mężczyzn, kobiety, dzieci, odpowiedział stary, bogaty człowiek. Rabin ponownie chwycił go za rękę i zaprowadził go tym razem do lustra. A co teraz widzisz? Zapytał. Teraz widzę siebie, odpowiedział stary bogacz. Rozumiesz? Oto i w oknie, i w lustrze jest szkło. Z tym, że lustro pokryte jest cienką warstwą srebra. Jak tylko dodasz do szkła srebro, zaczynasz widzieć, przestajesz widzieć innych ludzi, zaczynasz dostrzegać tylko siebie. A kiedy zaczniesz widzieć tylko siebie i skupiać się jedynie na tym, co ty chcesz, to twoje życie stanie się mizerne i bez celu. Dlatego Salomon pisze, że tam, gdzie jest pokora, tam przychodzi mądrość. Bóg błogosławi pokorą mądrych. A przecież chcemy być mądrzy. Chcemy podejmować mądre decyzje finansowe, relacyjne. Bóg mówi, dam mądrość pokornym. A pokora to spoglądanie na samego siebie przez soczewkę tego, kim jest Bóg i kim jestem ja w relacji z Nim. Jeśli szczerze to zrobisz, to tam właśnie zaczyna się pokora, bo będziesz musiał wyznać. Okaże się, że wszystko, co masz, wszystko, kim jesteś, to nie dzięki Tobie, ale dzięki Bogu. Jak pisze Salomon, okazuje się, że mamy wybór. Albo uniżymy samych siebie i zostaniemy wywyższeni przez Boga, albo wywyższymy samych siebie i zostaniemy poniżeni i zhańbieni. Albo się uniżysz, albo będziesz uniżony. Chcesz przejść przez życie, podejmując mądre decyzje? Bądź pokorny. Bo kiedy pokora stanie się częścią twojego charakteru i będziesz mniej myślał o sobie, to Bóg da ci więcej mądrości. Z tym, że możesz zapytać, czy mądrość gwarantuje, że przeżyjemy swoje życie właściwie? Salomon przecież był najmądrzejszy. I to wcale nie uchroniło go od tego, że zaliczył wielką porażkę. Dopuścił się wielkiego grzechu. A to niosło za sobą bardzo duże konsekwencje. Dlatego w kolejnym wersecie czytamy o jeszcze jednym filarze naszego charakteru. Niewinność prowadzi prawych, ale przewrotność prowadzi niewiernych do zguby. Salomon przeciwstawia ze sobą niewinność i przewrotność, prawość i niewierność. I wygląda na to, że właśnie prawości i wierności zabrakło Salomonowi. Kiedy zlekceważył prawo Boże, kiedy zlekceważył zakazy Boga i wziął sobie za żony wiele kobiet z pogańskich plemion. A na swoje stare lata stał się mi uległy i wybudował świątynię ich obcym bożkom. Bóg prowadził Salomona przez całe jego życie, aż w pewnym momencie Salomon postanowił, że pójdzie swoją drogą. I to doprowadziło go do zguby. Ale skąd mam wiedzieć, którą drogą mam iść? Skąd mam wiedzieć, czego Bóg ode mnie chce? Skąd mam wiedzieć, co mamy robić, z kim mam być? Czego Bóg oczekuje? W tym wersecie Bóg daje nam obietnicę. Mówi, że niewinność prowadzi prawych. A więc to Bóg cię poprowadzi. Bóg cię poprowadzi, jeśli będziesz mu posłuszny, jeśli będziesz sprawiedliwy. Skup się na rozwijaniu swojego charakteru. Skup się na tym, żeby robić to, co dobre i to, co właściwe. A ja cię poprowadzę, nie martw się o to. Okazuje się, że ludzie z charakterem mają dużo mniejsze trudności z podejmowaniem decyzji. Dlatego, że Bóg daje im przeświadczenie, daje im pokój, że droga, którą właśnie wybrali, jest tą dobrą drogą, bo to jest Jego droga. I nawet jeśli staniemy w życiu przed trudnymi decyzjami, takimi, gdzie nasza sprawiedliwość, nasza uczciwość może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje dla nas, to możemy być pewni, że w takich sytuacjach Bóg nas nie zostawi, jeśli będziemy wierni. Stuart Briscoe opowiedział historię, jak został zatrudniony w banku. Był tym nowym, młodym chłopakiem, który dopiero co uczył się, co to znaczy biznes. Jednego dnia przyszedł do niego jego szef i powiedział: jeśli zadzwoni do mnie pan Blank, powiedz mu, że mnie nie ma. Stuart odpowiedział: czy planuje pan gdzieś wyjść? Nie, nie, po prostu nie chcę z nim rozmawiać, więc powiedz, że wyszedłem. Niech pan pozwoli, że się upewnię, czy dobrze rozumiem. Czy chce pan, żebym dla pana skłamał? Szef mało co nie wyleciał w powietrze z gniewu. Był oburzony i wściekły. Stuart wystraszył się i przez pewien czas również nie wiedział, jak ma zareagować, jak się zachować, co się stanie. Jednak w jednej chwili Bóg dał mu błyskotliwą myśl i powiedział: powinien pan się cieszyć, bo skoro nie zgodziłem się, nie chcę kłamać dla pana, to czy nie oznacza to, że nie będę okłamywał ciebie? Warto być wiernym we wszystkim, nawet w tych najmniejszych rzeczach. Bo kiedy w twoim życiu będzie mniej kombinowania, a prawość stanie się częścią twojego charakteru, to Bóg wskaże ci drogę. W 1912 roku potężny 270-metrowy statek wycieczkowy zatonął podczas swojego pierwszego rejsu z Anglii do Nowego Jorku. 1500 osób zginęło w największej katastrofie morskiej wszechczasów. Najbardziej rozpowszechnioną teorią było to, że statek uderzył w górę lądową i w ten sposób zrobiła się wielka dziura w kadłubie. Jednak niedawno Międzynarodowy Zespół Nurków i Naukowców użył najnowszego sprzętu do sondowania wraków, który leży zakopany w błocie pod wodą na głębokości około 2,5 mili. Co się okazało? Odkryli, że obrażenia statku były zaskakująco małe. Że to kilka małych szczelin, a nie wielka dziura, zatopiła Titanika. Małe uszkodzenia, niewidoczne dla większości, mogą nie tylko zatopić wielki statek, ale tak samo małe rzeczy, małe nieuczciwości, małe kłamstwa. Nasze małe pragnienia stawiane ponad wszystko mogą zatopić nasze całe życie. Bogu zależy na naszym charakterze. I zależy Mu też na nas. Dlatego bądź uczciwy, nawet w tych najdrobniejszych sprawach. Bądź pokorny, nawet wtedy, kiedy odnosisz sukcesy. Bądź prawy, sprawiedliwy, nawet wtedy, kiedy wydaje się to nieopłacalne. A Bóg da ci mądrość i poprowadzi cię przez życie, takie, które będzie się Jemu podobać. Bo kiedy Boży charakter widoczny jest w życiu człowieka, to jego życie jest przykładem działania Bożej mocy.